Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszej audycji opowiemy między innymi o pikiecie pracowników Służby Więziennej w Warszawie. Wyjaśnimy, ile dni urlopowych przysługuje pracownikom. Odpowiemy na pytanie, czy pandemia wpłynęła na poszukiwanie pracy wakacyjnej. Oraz zaprezentujemy projektanta grywalizacji, czyli nowy zawód przyszłości.
Okiem związkowca.
Kilka dni temu związkowcy protestowali przed siedzibą Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie. Pikietem zorganizował NSZZ funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, ale wziął w nim także udział NSZZ Solidarność. Na ten temat rozmawiam z panem Andrzejem Kołodziejskim, przewodniczącym Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Panie przewodniczący, to jakie są postulaty związkowców, czego się domagacie?
Tak, rzeczywiście poparliśmy petycję wspomnianego związku zawodowego
w tej
pikiecie, funkcjonariuszy pracowników więziennictwa, w petycji, która między innymi jakby szereguje te ich postulaty wspólne właściwie na całego środowiska, czyli stworzenia systemu motywacyjnego, znaczy efektywnego systemu motywacyjnego dla funkcjonariuszy, zwłaszcza tych doświadczonych, a właściwie wszystkich. Kolejnym postulatem jest chociażby nowelizacja ustawy o służbie więziennej w obszarze dodatku za wysługę lat. Po prostu u nas w służbie w tej chwili lata cywilne nie wliczają się do stażu, w innych służbach jest odwrotnie. Jakby na tym polu troszeczkę odstajemy. Mamy jeszcze kolejny punkt, czyli artykuł 15a, czyli taki dość kontrowersyjny przepis, który wszedł w 2003 roku, no i szereg funkcjonariuszy zostało nim pokrzywdzonych, ponieważ zadziałał wstecz. No i w tej chwili nasze stanowisko Solidarności jest takie, aby całkiem ten 15a...
O czym on mówi ten przepis, panie przewodniczący?
On mówi o systemie emerytalnym. Chodzi o to, że przed 99 rokiem można było, to znaczy lata z cywila były sumowane na przykład z pracą w służbie. I z tej całej kumulacji można było przejść na emeryturę. W tej chwili jakby oderwano te dwa człony i lata z cywila właściwie się nie liczą do jakby tej wysługi emerytalnej. I przez co osoby, które na przykład mają wiele lat przepracowane w cywilu i przychodzą do naszej służby, mogą na przykład odejść, nie wiem, po 15, po 20 latach na zaopatrzenie emerytalne, a te lata z cywila w tej chwili przepadają. Nie mamy jakby nigdzie tego unormowanego. Z takich jeszcze innych rzeczy, no to tak zwane, jak już od wielu lat się o tym mówi, o powrocie do pełnej odpłatności za absencję chorobową. No w tej chwili to jest podobnie jak w cywilu. 80% tylko nie do końca to spełnia swoje funkcje. Ponieważ funkcjonariusze tak czy inaczej się po prostu ubezpieczają od tego L4 i w żadnym wypadku to nie poprawia efektywności chociażby wykorzystania tego elementu. No w tej chwili jakby najważniejsze dla nas takim rzeczą, która się toczy i ona jest taka bieżąca i ważna w tej chwili właśnie, to ten system motywacyjny, czyli stworzenia pewnego mechanizmu, który pozwoliłby na to, żeby funkcjonariusze, zwłaszcza doświadczeni, dłużej pozostawali w służbie.
Bo jak wygląda sytuacja dotycząca kadry? Bo macie podobno problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników i dużym odpływem kadry, prawda? Jak to wygląda?
To znaczy tak, ostatni odpływ kadry był na poziomie około 2000, no to powiedzmy, to jest naturalna fluktuacja. Problem polega raczej na tym, że stworzył się w tej chwili w Polsce rynek pracownika. I po prostu te uposażenia, jeżeli one jakby cyklicznie wzrastają, a wiemy, że na przykład pensja minimalna jest podnoszona, można powiedzieć, co roku, to automatycznie to nasze uposażenie, na przykład strażnika, ono nie jest tak konkurencyjne do pracy w cywilu.
Jaka jest wysokość tego uposażenia, panie przewodniczący? Tak mniej więcej.
W tej chwili około 3000 zł dostaje strażnik, ale o co chodzi? Jakby odpływ to jest jedno, ten rynek pracownika to jest drugie. No najgorszym jakby tutaj u nas takim też newralgicznym jakby rzeczą, która dzieje się i jest niedobra dla służby, to jest jednak to wakatowanie. No w tej chwili na poziomie prawie 1000 etatów jest wakatowanie służby, co przekłada się bezpośrednio na obciążenie obowiązkami służbowymi reszty funkcjonariuszy, którzy na co dzień pełnią służbę w jednostkach. Ja tutaj mówię chociażby o tym, jak działy penitencjarne, te grupy wychowawcze, tam w tej chwili funkcjonuje zarządzenie, które mówi o tym, że maksymalna ilość osadzonych przypadająca na wychowawcę to jest 50. A wiemy, że po prostu w służbie nie są spełniane te normy przez wielu, jakby w wielu jednostkach, nie?
A jak wygląda
to? No to powiedzmy, jeżeli wychowawca powinien mieć 50 osadzonych, to ma na przykład 120 osadzonych. No i to jest automatycznie ten funkcjonariusz, który
duże
normalnie
obciążenie
powinien,
psychiczne.
Duże obciążenie, jakby rozmawiać z 50 osadzonymi, a niż ze 100.
Z ponad setką.
120, tak? Ponad setką. I jakby to jest taki dość istotna rzecz. No ale w tej chwili ten system motywacyjny najważniejszy, żeby tak stworzyć, żeby on w przyszłości rzeczywiście pozwalał na to, żeby skutecznie zatrzymywać funkcjonariuszy, żeby oni po prostu nie odchodzili na to zaopatrzenie emerytalne wcześniej niż mogą na przykład, nie? To jest najważniejsze.
Panie przewodniczący, o jakiej liczbie pracowników w służbie więziennej mówimy? Bo mówił pan, że wakaty dotyczą około 1000 pracowników.
Około 1000, tak, a jest wszystkich funkcjonariuszy, pracowników około 27 tysięcy.
To znacząca liczba. Panie przewodniczący, tak. Jeszcze jedno pytanie, bo w 2018 roku związkowcy ze służby więziennej podpisali porozumienie z rządem. Co wtedy się udało wynegocjować i czy zostały zrealizowane ówczesne postulaty?
To znaczy tak, mi jest dość trudno mówić o tym porozumieniu, ponieważ no my reprezentujemy Solidarność. Solidarność służby więziennej założyła się w 2019 roku. My nie byliśmy sygnatariuszami tego porozumienia, aczkolwiek te pewne postulaty tam są jak najbardziej słuszne i jakby pod tym względem myśmy wsparli tą też inicjatywę. No ale też muszę zrobić przytyk do drugiej strony kolegów, że właśnie gdy jest mowa o tym porozumieniu, no to my dostajemy sygnał z tej drugiej strony, że jakby odczepcie się od nas, bo to jest nasze porozumienie i tak dalej. Także mi jest trudno mówić o precyzyjnie na temat tego porozumienia. Co najważniejsze, to dla nas w tej chwili jakby ten system motywacyjny. My jesteśmy teraz po pierwszym walnym zebraniu delegatów naszej organizacji i też skupiamy się na tym, żeby budować alternatywny związek zawodowy, czyli naszą Solidarność, która w tej chwili skupia już ponad 1500 czynnych funkcjonariuszy. 13 okręgach, niebawem powinien kolejny okręg dołączyć, pomimo tych zastraszeń ze strony kierownictwa niektórych jednostek, no to funkcjonariusze jednak zakładają tą Solidarność, a dyrektorom można tylko jedno powiedzieć o tym, że się nadają na Białoruś, a nie do rządzenia w jednostce, jeżeli zastraszają funkcjonariuszy, który mają sobie związek wybierać albo do którego chcą przystępować lub który mają zakładać. No my w tej chwili jakby z takim ogromnym problemem się mierzymy, bo tak naprawdę no jest po prostu to tak skostniałe, że ale jednak widać też chęć jakby taką społeczną inicjatywę tego, że jednak pomimo tych przeciwności i rzucania kłód pod nogi, nasza organizacja aktywnie jakby działa w całym tym procesie negocjacyjnym, a to jednocześnie...
Panie przewodniczący, to już zmierzamy do końca. Bardzo proszę o krótką odpowiedź. To na jakim etapie jesteście? Bo skoro była pikieta, ja rozumiem, że będzie kolejny krok, jakieś rozmowy z przedstawicielami rządu.
Tak. W tej chwili jakby nasze organizacje, wszystkie międzyzakładowe i zakładowe, one zobligowały Radę do tego, do dalszych negocjacji, czyli nie odchodzenia od stołu i pochylenia się nad tymi problemami jednak przy stole negocjacyjnym czy przy kolejnej turze rozmów. I jakby też patrząc na doświadczenie tutaj moich starszych kolegów z Solidarności, to tak jak mi to też nam mówimy, no nie odchodzimy od stołu, póki nie będą obie strony zadowolone, a przynajmniej najważniejsze, żeby zadowoleni byli funkcjonariusze, pracownicy służby więziennej. Dlatego no po to też nas wybrano, że mamy tam siedzieć nawet do późnego wieczora i negocjować sprawy pracownicze i funkcjonariusz.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Warto wiedzieć.
Okres od czerwca do września to miesiące, w których pracownicy najczęściej decydują się na dłuższy urlop. Prawo do wypoczynku to obok prawa do wynagrodzenia czy bezpiecznych warunków pracy jedno z najważniejszych uprawnień pracownika. O tym, jak urlop uregulowany jest w kodeksie pracy i ile dni wolnych nam przysługuje, Dominika Wrotek rozmawia z Agnieszką Dobrodziej z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.
Co o urlopach mówi nam polskie prawo pracy? Jak rozumiem, większość regulacji w tym zakresie znajdziemy w kodeksie pracy.
Oczywiście, jeśli mówimy o urlopach wypoczynkowych, to całość praktycznie regulacji wynika z kodeksu pracy. Mówimy tu o urlopach pracowniczych, urlopach wypoczynkowych, czyli tym uprawnieniu niezbywalnym, które ma pracownik, a którego na przykład nie ma zleceniobiorca, bo to też musimy jasno powiedzieć. W tej chwili jest dużo takich stosunków cywilnoprawnych. Pracownicy i pracobiorcy wykonują czasami bardzo podobną pracę. Niestety też trzeba na to zwrócić uwagę, że taka osoba, która ma zatrudnienie to cywilnoprawne, czyli właśnie świadczy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Takiego urlopu nie ma i prawa do urlopu nie nabywa. Ale przechodząc jak gdyby tutaj do tego pytania podstawowego, oczywiście prawo pracownika jest uregulowane w kodeksie pracy. Pracownik ma prawo do 20 dni urlopu, jeżeli nie przepracuje 10 lat i mając już te 10 lat zatrudnienia, już wskakuje na ten wyższy limit na 26 dni. Oczywiście też do tych limitów liczy się okres pobierania nauki, czy liceum, czy okres studiów, to też jest wliczane do tych 10 lat i okresu ponad 10 lat. No oczywiście, jeśli chodzi o urlop wypoczynkowy, on powinien być co do zasady ustalony w porozumieniu z pracodawcą. Czyli to nie jest tak, jak się czasami zwyczajowo wydaje, że pracownik sobie bierze urlop, czy idzie sobie na urlop. Po prostu musi być to uzgodnione w terminie, aby obu stronom ten termin odpowiadał. Wiadomo, pracodawca też ma swoje rozwiązania organizacyjne, no i nie może też się tak pozbawić, czy tak powiem, części załogi, która akurat na przykład jest mu potrzebna. Także jest to porozumienie. Oczywiście na urlop powinien być ta dłuższa część, co najmniej 10-dniowa, tak żeby co najmniej 14 dni kalendarzowych tutaj można było w tym jednym ciągu wziąć. No to wynika jak gdyby z tego prawa do odpoczynku, że taki jest cel tego urlopu. Jeżeli urlop jest gdzieś tam dzielony na mniejsze, krótsze dni, no to wypoczynek właściwie tutaj w tym momencie nie funkcjonuje.
A co dzieje się, jeśli w danym roku nie wykorzystamy przysługujących nam 20 bądź 26 dni urlopowych? Czy przechodzą one na kolejny rok?
Co do zasady, jeżeli nabyliśmy prawo do urlopu wypoczynkowego, powinien on być wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym rzeczywiście nabyliśmy prawo do danego urlopu. Czyli jeżeli dla przykładu 1 stycznia 2021 roku nabyliśmy prawo do na przykład 26 dni, to powinniśmy do końca roku, czyli do 31 grudnia teoretycznie ten urlop w całości wykorzystać, żeby nie dochodziło do sytuacji, że on będzie przechodził nam na kolejny rok 2022 jako urlop zaległy. Wiemy, że w rzeczywistości różnie to wygląda i co do zasady przepisy kodeksu pracy też regulują tą kwestię, że urlop ten zaległy już za ten rok, który minął, powinien być wykorzystany nie później niż do 30 września kolejnego roku kalendarzowego. Co do zasady urlop przedawnia się po 3 latach, czyli jeżeli pracownik nie wykorzysta tego urlopu za dany rok i będzie kolejny rok mijał następny, to po 3 latach praktycznie już pozbawia się prawa do urlopu. On ulega po prostu przedawnieniu, również pracownik taki nie ma prawa do ekwiwalentu za tamte lata, jeżeli doszłoby na przykład do rozwiązania stosunku pracy. Także tutaj należałoby dbać jednak o to prawo do odpoczynku, do wykorzystania tego urlopu w roku kalendarzowym, żeby nie było takich przykrych sytuacji dotyczących właśnie pozbawienia się w ten sposób na urlop wypoczynkowego za dany rok.
Głos pracownika.
A my wracamy po piosence.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
W drugiej części audycji między innymi o tym, czy pandemia wpłynęła na poszukiwanie pracy wakacyjnej. Na ten temat Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z Agnieszką Śladkowską, twórcą Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Zaczyna się, można powiedzieć, taki czas na szukanie pracy wakacyjnej. No pewnie większość osób już mają znalezioną, ale jeśli ktoś postanowił poszukać sobie pracy na wakacje, gdzie najlepiej taką pracę znaleźć? Gdzie i jej szukać?
Bardzo mocno pandemia w ogóle zmieniła sposób szukania pracy, szczególnie na niskich stanowiskach. I tak jak kiedyś standardem było to, że otwierałaś portal z ogłoszeniami, patrzyłaś, jakie są oferty, wybierałaś, wysyłałaś CV. Tak teraz, jeżeli chcemy szukać pracy skutecznie i chcemy znaleźć fajną pracę, to dużo lepszym rozwiązaniem jest trochę odwrócenie procesu i znalezienie sobie firm, które są dla nas ciekawe. Bo bardzo często jest tak, że te firmy wcale nie zamieszczają ogłoszeń na portalach rekrutacyjnych, tylko zamieszczają ją w miejscach, te oferty zamieszczają w miejscach, które są takimi ich przestrzeniami. Najczęściej to są media społecznościowe, ich strona internetowa. Natomiast celują w osoby, które ich znają i które chcą pracować tu konkretnie w tym miejscu, a nie po prostu chcą pracować.
Znajduję ofertę, która mnie interesuje, wysyłam CV, na co później powinnam szczególnie zwracać uwagę?
Najlepiej uwagę zwracać w momencie, w którym znajdujesz tą ofertę. Na przykład, jeżeli masz te swoje, nie, praca wakacyjna, to może być na przykład kawiarnia, którą lubisz, to może być sklep odzieżowy, który ci się podoba, to może być na przykład firma z twojej branży, gdzie chcesz odbyć nie do końca pracę, a na przykład staż. I wtedy warto, jeżeli jest to miejsce, które znasz, warto jest przygotować się, poczytać sobie o tym miejscu, bo bardzo możliwe, że pracodawca właśnie też w tej pracy wakacyjnej zapyta się o taką banalną rzecz. Czemu chcesz tu pracować, a nie w jakimś innym miejscu? Więc jak przygotowujesz to swoje CV, to musisz już być gotowa na to, że ktoś na to CV odpowie i że musisz być gotowa na to, że ktoś zada ci pytanie właśnie takie, dlaczego chcesz pracować w tym miejscu. I bardzo często jest tak, że wybiera się osoby, nie te, które mają największe doświadczenie zawodowe, tylko wybiera się osoby, które są zainteresowane firmą samą w sobie, dla których ta firma jest ciekawa i które są po prostu fajne. Niestety, bardzo często rekrutacje przychodzą osoby fajne, takie, które dają się szybko polubić, a nie te osoby, które mają dobre wykształcenie czy duże doświadczenie.
Z twojego doświadczenia ktoś przychodzi na przykład na te 3-2 miesiące pracy. Często jest tak, że później te osoby zostają i dostają ofertę na dłużej tej pracy?
To wszystko zależy oczywiście od tego, jak ktoś na tym okresie się pokaże, z jakiej strony się pokaże, czy sprawi, że pracodawca poczuje, że nagle brak tego pracownika będzie dla firmy problemem. Więc tutaj też zależy to od tego, czy firma, na przykład, do której idziemy, będzie działać po okresie wakacyjnym ze zmożonym ruchem. Na przykład jak mamy turystykę, no to po okresie tym takim turystycznym, na przykład w Gdańsku, tych stanowisk potrzebnych jest mniej, więc tutaj różnie bywa. Natomiast z reguły jest tak, z mojego doświadczenia, że dobrego pracownika się nie wypuszcza z firmy. Jeżeli ktoś okaże się być świetną kelnerką, świetnym sprzedawcą, nie wiem, butów, albo na przykład rewelacyjnym stażystą na stażu, nie wiem, w dziale HR-u, to takiego pracownika się z firmy nie wypuszcza. Więc jeżeli chcemy potraktować pracę wakacyjną jako przepustkę do tego, żeby z firmą związać się na dłużej, to po prostu musimy dać z siebie jak najwięcej i pokazać pracodawcy, że jesteśmy wartościowym pracownikiem, którego warto jest w organizacji zatrzymać, nawet jeżeli to nie będzie zatrzymanie na cały etat, bo na przykład się nadal uczymy, tylko zatrzymanie na przykład nawet na wsparcie kilku godzin w tygodniu.
Zawody przyszłości.
Projektant grywalizacji to kolejny zawód, który może przydać się w przyszłości. Czym będzie zajmował się przedstawiciel tej profesji? O tym Iwona Wysocka.
Grywalizacja to stosowanie zasad obowiązujących w grach do zadań niezwiązanych z grami. Inaczej mówiąc, grywalizacja to wykorzystanie logiki i procesów obowiązujących w grze w celu zwiększenia motywacji, zaangażowania, kreatywności osób objętych grywalizacją do osiągnięcia lepszych wyników w różnych dziedzinach życia. Grywalizacja może być wykorzystywana w wielu dziedzinach, od edukacji przez marketing po opiekę zdrowotną, w celu poprawy na przykład wyników uczenia się lub osiągania założonych celów w życiu czy w pracy zawodowej. Dzięki połączonym urządzeniom cyfrowym, które stanowią podstawę sieci społecznych i gospodarczych, ten ekosystem technologiczny zwiększy możliwości grywalizacji. Gry staną się wszechobecną częścią naszego życia dzięki organizacjom wykorzystującym grywalizację do zachęcania do konkretnych zachowań i zwiększenia zaangażowania. Na przykład organizacje zdrowia publicznego mogą oferować punkty premiowe na wakacje za zakup zdrowych artykułów spożywczych online lub za zwiększenie aktywności fizycznej. to grywalizacja jest wykorzystywana do promocji zdrowego stylu życia. W miarę wzrostu wykorzystania grywalizacji jej elementy będą łączyć się ze sobą i stapiać ze światem rzeczywistym, tworząc siatkę współzależnych zachowań. Połączone i zintegrowane doświadczenia w grach fundamentalnie zmienią ludzkie zachowanie. Projektanci grywalizacji zaprojektują reguły dla szerokiej gamy domen, będą mieli wysoki poziom znajomości technologii, a także wiedzy z zakresu psychologii, no i oczywiście doświadczenia użytkownika. Mogą specjalizować się w określonej dziedzinie, takiej jak edukacja podstawowa, zdrowie publiczne lub opieka nad osobami starszymi.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub uwagi, proszę o kontakt na adres mailowy glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Głos Pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność.